Katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś prowadzić nas będzie ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, którego serdecznie witamy w naszym studio. Prośmy Ducha Świętego teraz, aby nas napełniał, prowadził, aby dodawał nam sił, aby wiedza, którą będziemy poznawali, nie była tylko powiększeniem naszego umysłu, ale przede wszystkim powiększeniem i rozwinięciem naszej wiary.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej.
Rozpoczynamy naszą katechezę. Księże biskupie, witamy.
Witam ja serdecznie i ojca, i wszystkich radiosłuchaczy.
I oddajemy głos.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, jutro przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego, obchodzona w Kościele katolickim jako uroczystość ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dlatego przygotowując się do jutrzejszej uroczystości, skupimy się w tej katechezie na królewskiej godności Jezusa i na ludziach Jego Królestwa. Wiemy z Ewangelii, że ludzie współcześni Jezusowi, zachwyceni Jego nauką, cudami, które zdziałał, Usiłowali go porwać i obwołać swoim królem. Ale on nie przyjmował ich inwestytury. W takich sytuacjach przed nimi uciekał. I dopiero wtedy, gdy jako więzień stanął przed Piłatem, rzymskim namiestnikiem w Judei, zapytany przez niego, czy jest królem, odpowiedział otwarcie, tak, jestem królem. I dodał istotne wyjaśnienie, które rozwiało złudne marzenia i nostalgię jednych, a u drugich lęk przed utratą władzy. Bo Jezus wyraźnie oświadczył, że królestwo Jego nie jest tego świata. Tak więc staje przed nami Jezus jako król w cierniowej koronie, zaliczony do złoczyńców zbrukanych krwią. Do swoich przyszedł, a swojego nie przyjęli. A czy dzisiaj nie dzieje się podobnie także w krajach tradycyjnie chrześcijańskich? Przecież proces Jezusa jeszcze się nie zakończył. On nadal tu i tam jest publicznie lżony, wyśmiewany na ekranach telewizyjnych, w salach kinowych, na wystawach rzekomych artystów. Nadal jest usuwany i odrzucany przez tych, którzy chcą mieć wyłączne prawo do sterowania opinią publiczną. Nadal zawadza tym, którzy chcą żyć wyłącznie po swojemu, jak gdyby Bóg nie istniał. Również świat dzisiejszy, tak jak Piłat pyta Jezusa, czy ty jesteś królem? Jak wówczas przed Piłatem, tak również dzisiaj Jezus odpowiada, jestem królem. I wyjaśnia, że Jego królestwo nie jest tego świata. Mówiąc, że to królestwo nie jest stąd, usuwa wszelkie wątpliwości. Nie chodzi bowiem Jezusowi o władzę polityczną, militarną czy ekonomiczną. Jego władza nie opiera się na aparacie ucisku, nie potrzebuje strumieni krwi dla ugruntowania swej stabilności. Siła jego władzy pochodzi z innego świata. Aby ją dostrzec, trzeba oderwać wzrok od ziemi i często nieludzkich stosunków między ludźmi. Trzeba spojrzeć ku Bogu, który jest miłością, oraz spojrzeć w serce człowieka, który nade wszystko pragnie kochać i być kochanym. Trzeba wznieść wzrok ku odwiecznej prawdzie, a także zajrzeć wewnętrznie człowieka, który łaknie prawdy jak świeżego powietrza. Mówiąc krótko, trzeba otworzyć się na te wartości, jakie Chrystus zaprezentował w swoim życiu i w swojej Ewangelii. Wartości, za które oddał własne życie. Czy pośród opinii dzisiejszego świata, kształtowanych propagandą sekularyzmu, hołdowania zasadzie, by żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał, potrafimy jeszcze dostrzec piękno i blask Królestwa Bożego? Czy jeszcze słyszymy w swoich sercach słowa Jezusowe, jestem królem, ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie? To nic, że ta prawda jest często zamazywana, lżona, ale ostateczne zwycięstwo należy niewątpliwie do niej. Nawet wtedy, gdy jak bezbronne ziarno prawda jest wdeptywana w błoto ludzkich zakłamań, pewnego dnia, wcześniej czy później, wzejdzie i zaowocuje. Prawdy nie da się unicestwić. Chrystusa, który jest prawdą, nie da się uśmiercić, bo On zmartwychwstał i żyje. I Ewangelii prawdy nie da się zniszczyć. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą. Czy nie uczy nas tego również historia? Przemijają stulecia, całe epoki. Następują głębokie przeobrażenia cywilizacyjne i kulturowe, upadają ideologie i systemy polityczne, a Ewangelia jest zawsze aktualna i zawsze młoda, zawsze też odnawiająca człowieka. Ona się nigdy nie przedawnia, nigdy nie traci na znaczeniu. Jest tak samo potrzebna człowiekowi dzisiaj, jak potrzebna była 2000 lat temu, gdy Jezus obchodził wioski i miasteczka Palestyny, głosząc wszystkim tę porywającą wiadomość, że czas się wypełnił i przybliżyło się Boże Królestwo. To właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, poprzez Jego słowa i czyny, przybliżył się do nas Bóg, ten, który tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przez wiarę w Jezusa mamy już dostęp do tego życia. A w świetle Jego Ewangelii odkrywamy sens naszego życia na ziemi, a więc naszych zmagań i trudów, naszych smutków i radości. I znajdujemy też w Ewangelii odpowiedź na pytania zasadnicze, kim jestem jako człowiek, dokąd zmierzam. Czy zatem dziwi fakt, że nigdy żaden król nie budził w sercach tyle płomiennej pasji, miłości, do głębnego zaangażowania, tak jak Jezus? Dla milionów wierzących w Niego jest niezmiennie drogą, prawdą i życiem. Iluż męczenników, by wspomnieć wojnę domową Hiszpanii, padło w egzekucjach, wołając: niech żyje Chrystus Król. Iluż chrześcijan prześladowanych za wiarę przetrzymuje dzięki Jezusowi. Iluż młodych i posuniętych w latach wszędzie, na całym świecie, w domach, w klasztorach, widzi i kocha w Chrystusie Króla i Pana serc wszystkich. To właśnie Jemu ta wielka rzesza ludzi wyznawać jutro będzie z głębi serc: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Uwielbimy swego Króla w cierniowej koronie na tronie krzyża, ale też Króla zwycięskiego, który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca. Idzie przez wieki za Chrystusem Królem wielki pochód tych, których zachwycił sobą i blaskiem swojego królestwa. Pod sztandarami Chrystusa Króla gromadzą się ludzie różnych stanów i zawodów. Są to ci, którzy wzięli sobie już do serca słowa przypowieści porównujący Królestwo Boże do perły drogocennej, cenniejsze nad inne wartości, do ziarenka gorczycy, z którego wyrasta potężna roślina, do zaczynu w mące, dzięki któremu rośnie całe ciasto. Są to ludzie, którzy wiedzą już, że kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wiedzą też o tym, że to królestwo jest dla ludzi czynu Bożych gwałtowników, to znaczy ludzi usiłujących je zdobyć wszystkimi siłami ducha. Wiedzą również, że Królestwo Boże to obecność i panowanie Boga w ludzkich sercach. A wtedy jest On Królem w naszych sercach, jeśli jest przyjęty z całą otwartością, decyzją wolnej i wolnej. Nikogo też nie naciska, by przyjął Jego władzę. Jak czytamy w Apokalipsie, Jezus mówi: stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, przyjdę i będę z nim wieczerzał. Pytamy zatem, komu Jezus przyrzeka udział w Królestwie Bożym, które dzięki Niemu już się przybliżyło. Kogo zapewnia o życiu w bliskości Boga tu i na całą wieczność? o życiu pełnym szczęścia? Myślę, że najpełniejszą odpowiedź na te pytania znajdujemy w błogosławieństwach kazania na górze. Właśnie do tych ludzi, których Jezus nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwi, należy Królestwo Niebieskie. Jezusowe błogosławieństwa stanowią niejako konstytucję tego Królestwa. Dlatego warto choćby pokrótce przyjrzeć się tym ludziom, na których spoczywa Jezusowe błogosławieństwo. Królestwo Boże należy do ubogich w duchu. Ludzi, którzy całą ufność pokładają w Bogu, dlatego mając dobra materialne, żyją tak, jakby ich nie posiadali. Żyją w poczuciu wolności duchowej. I ci ludzie wiedzą, że dobrobyt nie może być głównym lub jedynym celem ludzkiego życia. Nie samym dobrobytem żyje człowiek. Ubodzy w duchu potrafią się dzielić swoimi dobrami materialnymi z tymi, którym brak środków do życia. Więcej, potrafią nawet z osobistego wyboru żyć ubogo, by naśladować ubogiego Jezusa i uwrażliwiać bogatych na potrzeby najbiedniejszych. Należy to królestwo do tych, którzy się smucą, ale głównie z powodu doznania krzywdy czy popełnionych grzechów lub nieszczęść innych ludzi, wiedząc o tym, że ich smutek ziemski jest tylko przedsionkiem radości wiecznej, bo Bóg otrze z oczu wszelką łzę. Królestwo Boże obiecane jest cichim, tym, którzy uczą się od Jezusa łagodności, bo jak sam mówi, uczcie się ode mnie, jestem cichy i pokornego serca. Człowiek wyciszony zna wartość milczenia. Zna również wartość słowa, które sobie ceni i nie nadużywa słowa. Umie milczeć, ale też umie mówić, kiedy trzeba. Na drodze do Królestwa Bożego są ci, którzy pragną sprawiedliwości. Sprawiedliwość, o której tu mowa, to nic innego jak świętość. Chodzi zatem o ludzi, którzy pragną świętości. Pragną wszystkiego, co wielkie, święte i prawdziwe. W swoich pragnieniach są razem z Jezusem. Pragną tego, co On. A czego pragnął Chrystus? Zbawienia wszystkich. Zgromadzenia wszystkich w domu Ojca. Królestwo Boże jest obiecane miłosiernym. Być miłosiernym to tak jak Chrystus nie potępiać nikogo. Mieć pełen miłości sąd o drugim, przebaczać serca, pochylać się z troską miłością nad tymi, którzy cierpią lub są w potrzebie duchowej lub materialnej. Królestwo Boże jest dla ludzi czystego serca, to znaczy tych, którzy dbają o czyste sumienie. Ludzie o czystym sumieniu widzą to, co często jest zakryte dla ludzkich oczu. Widzą więcej, dalej. Dlatego oni oglądać będą Boga na wieki. Do Bożego Królestwa należą ludzie, którzy wprowadzają pokój. Pokój, który jest darem Jezusa. On mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak świat ja wam daję. Wszystkie niepokoje, walki wewnętrzne ustępują wtedy, gdy zanurzamy się w Bożym pokoju. Ale ten dar to również zadanie. Kto buduje pokój na ziemi, wprowadza go do swego życia i wokół siebie, ten jednocześnie buduje Królestwo Boże. Królestwo Boże należy do tych, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Jezus jest po stronie krzywdzonych, prześladowanych, choć niewinnych, tak jak on był prześladowany, nie mając żadnej winy. Z takimi najbardziej się jednoczy, bo oni są na drodze do Królestwa. Kiedy czytamy Jezusowe kazanie na górze, gdy docieramy do treści 8 błogosławieństw, mamy świadomość rzeczywiście odnalezionej drogi do Bożego Królestwa, Królestwa prawdy i miłości, sprawiedliwości, pokoju. Ono z przyjściem na świat Jezusa jest już wśród nas. I znaleźć się w tym Królestwie znaczy znaleźć się w Bogu, w zjednoczeniu z Nim, ale też i w zjednoczeniu ze wszystkimi, którzy do Chrystusa należą. Jezus otwiera dla nas wszystkich bramy Królestwa Bożego. Nikogo nie wyklucza. Nawet ludzi obciążonych ciężkimi grzechami. Ale od wszystkich oczekuje nawrócenia i wiary w Ewangelię. Gdy obchodził ziemię palestyńską i niestrudzenie głosił mieszkańcom miast i wsi, że czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże, jednocześnie wzywał do nawrócenia i wiary w Ewangelię. A to znaczy, że wobec zbawienia, które Jezus nam przynosi, mamy dokonać osobistego i podstawowego wyboru, czyli w oparciu o wiarę zmienić dotychczasowy sposób myślenia i wartościowania, bo to dokładnie znaczy greckie słowo metanoia, które rozumiemy jako nawrócenie. Wezwanie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię nie oznacza dwóch różnych i następujących po sobie rzeczy, ale to samo fundamentalne działanie. Nawróćcie się, czyli wierzcie. Nawróćcie się wierząc. Pierwszym i podstawowym nawróceniem jest wiara. A jak jest dzisiaj z wiarą w Boga? Mówiąc oględnie, nie jest ona promowana. Współczesny człowiek sądzi, że sam poradzi sobie ze wszystkim, że technologia rozwiąże sprawy wyżywienia, zapewni wygodne życie, że rozwój medycyny przyniesie rozwiązanie problemów zdrowotnych, a nauka pozwoli kontrolować zjawiska w naturze. Może powstać pytanie, gdzie tu jeszcze miejsce na wiarę w Boga? Człowiek naszych czasów jednokrotnie stawia bardziej na siebie i na swój rozum. Najbardziej na siebie. Mocno w rozum wierzy. Nieraz bezkrytycznie wierzy. Zapominając o tym, że poznanie rozumowe ma swoje granice. I takie zaufanie w siebie, w naukę, w rozum jedynie, takie jest także swoistą odmianą wiary. Ale o tyle niebezpieczną, że oddala nas od pytań fundamentalnych dla każdego, kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia, co jest moim powołaniem, ostatecznym przeznaczeniem. I niekiedy trzeba doznać życiowego wstrząsu, doświadczyć swego zagubienia, zaznać choroby, zwątpienia, wierność drugiego człowieka, by człowiek stanął wobec pytań, na które rozum ludzki nie jest w stanie odpowiedzieć, przed którymi staje bezradny i bezsilny. I tu właśnie człowiek musi komuś zawierzyć. Musi pojąć, jak napisał Adam Mickiewicz, że rozum bez wiary jest niewidomy. Zresztą wiara w sensie zawierzenia komuś jest na porządku dzienny w naszym życiu. Przykłady. Uczeń wierzy nauczycielowi, że mówi prawdę. Nauczyciel wierzy autorytetom podręcznikowym. Przyjaciel wierzy przyjacielowi. Mąż wierzy żonie, żona mężowi. I tak dalej. Ciągle komuś wierzymy. Żyjemy dzięki wierze. Nawet wtedy, gdy odkrywamy, że ten ktoś, komu wierzymy, popełnił błąd, a mimo to wierzymy. Inaczej nie da się żyć. A wiara religijna, wiara w Boga. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, dlatego nieustannie ciągniemy za sobą niewidzialną nić tęsknoty Boga. Ze swej natury jesteśmy istotami religijnymi, tak jak z natury jesteśmy wolni i rozumni. Człowiek ma więc szukać Boga i ma w Niego wierzyć. Bo gdy przestaje wierzyć w Boga, to najczęściej zaczyna wierzyć w bożka. Niekiedy w cały panteon bożków, jakie sam sobie czyni. I tutaj historia jest najlepszą nauczycielką, bo pokazuje, że człowiek potrafi ubóstwić wszystko. Ludzi, materię, naród, klasę, partię, sławę, seks, pieniądze i tak dalej. Ale zmęczony tym bałwochwalczym kultem, zniewolony jego następstwami i często zraniony w swojej godności, wcześniej czy później stawia sobie pytanie, dlaczego mam pić z kałuży, skoro jest źródło czystej wody? Jakie jest główne zagrożenie dla wiary w Boga dzisiaj? Wydaje się, że nie tyle filozofia materialistyczna, ile bardziej materializm praktyczny. Jest to zagrożenie bardziej niebezpieczne, niż nam się może wydawać, bo rozkłada wiarę podstępnie, od wewnątrz, tak jak nowotwór. I sprawdza się tu mądre powiedzenie, jeśli nie żyjesz jak wierzysz, zaczynasz wierzyć jak żyjesz. To właśnie materializm praktyczny prowadzi dzisiaj do religijnej obojętności. Z materialisty praktycznego nie będzie ani ucznia Chrystusa, ani nawet jego ideologicznego przeciwnika, bo do jednego i drugiego trzeba trochę ognia, którego materialiście brak. Trzeba osobistego zaangażowania. Z Szawła mógł pewnego dnia narodzić się nawrócony Paweł. Z Judasza nigdy. Nawet nie potrafi być prawdziwym, zadeklarowanym wrogiem Jezusa. Dlatego w dzisiejszym zmaterializowanym świecie, w tym rozmyciu wartości, jakie przeżywamy, w tym świecie pseudowartości, jakimi nas karmią, jakie są reklamowane, trzeba poważnie zastanowić się nad swoją wiarą w Boga. Trzeba przyjąć do serca to wezwanie, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelii. Czy rzeczywiście w Boga wierzę, tak jak go objawił mi Jezus Chrystus? Czy się Bogu zawierzam? Czy okazuję pełne posłuszeństwo wiary? Wyrażone życiem według przykazań Bożych i wskazań Ewangelii. Na ile wiara kształtuje moje życie, bo przecież słyszymy dzisiaj niejednokrotnie nonsensowne, sprzeczne w sobie do oświadczenia jestem wierzący, ale nie praktykujący. Wiara, która nie przekłada się na praktykę, na konkretne postępowanie, jest po prostu martwa. I taka wiara człowieka nie zbawia, nie wprowadza do Bożego Królestwa. Słowami modlitwy pańskiej prosimy Boga, przyjdź Królestwo Twoje. Prosimy o to, by przyszło w swoim pełnym, ostatecznym kształcie. I prosimy o to, abyśmy potrafili nawrócić się wierząc w Ewangelię. Ale też jutro dziękować będziemy w szczególny sposób za dar Bożego Królestwa, Królestwa Jezusa, bo Królestwo Boże się w Nim przybliżyło. Zachęca nas do tego święty Paweł Apostoł w liście do Kolosan. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Dziękuję.
My również bardzo dziękujemy, księże biskupie. No i teraz zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby dzielić się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami lub, jeżeli taka jest wola, zadać pytanie księdzu biskupowi. Przypominam numer telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas zadzwonił?
Moje imię Ewa. Moje imię Ewa. I chciałam właśnie taką refleksją się podzielić i podziękować księdzu biskupowi za te słowa, ponieważ w ostatnim okresie, na pewnym momencie życia, człowiek rzeczywiście dostaje taką łaskę od Boga, poszukiwania Boga i pod wpływem, tak jak ksiądz biskup zaznaczył, że następują pewne takie trudne sytuacje w życiu człowieka i wtedy zaczyna właśnie się zastanawiać nad sensem i w ogóle i zaczyna poszukiwać Boga. I Bóg mu w dalszej drodze pomaga, bo sam nie byłby w stanie kontynuować tego. I to właśnie mnie nurtowały pewne pytania, które sobie zadawałam i ta katechiza była dla mnie. Także dziękuję księdzu, bo utwierdził mnie w pewnych przemyśleniach i dał wskazówkę wytrwania w poszukiwaniu, właśnie w tym powiązaniu wiary z, no powiem, ze zmianą postępowania. Ale na co chciałam zwrócić uwagę? W perspektywie mojego, tak jak gdyby, nawracania się, tak? Jaka jest najtrudniejsza rzecz? Najtrudniejszą rzeczą jest przebaczenie. Bo Chrystus, jak umierał na krzyżu, to też nauczając wcześniej, wskazywał właśnie, masz przebaczać nie 7, tylko 77, czyli ciągle. I umierając też powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I dla człowieka, który się nawraca, on ma to spostrzeżenie, ma myśl, bo zrobił wiele złych rzeczy, ale i jemu zrobiono wiele złych rzeczy, tak? I to jest najtrudniejsza rzecz. I gdyby ksiądz biskup jeszcze zechciał parę słów jak gdyby wskazać, mądrości tych słów, które wypowiedział wcześniej, właśnie kwestia przebaczenia. Bo dla mnie to jest tak, jak gdyby ten pierwszy próg, bo w modlitwie Ojcze Nasz jest też, przebacz nam, jak i my przebaczamy. Powtarzamy to, a jakie to jest trudne. To mogę, nie będę opowiadała swojej historii, ale właśnie to dla mnie było najtrudniejsze. Ale jeśli z pomocą Boga, pod wpływem Ducha dokona się tego, to wtedy już jest nawet łatwiej po prostu, bo Bóg pomaga, Chrystus, Duch Święty pomaga i jest łatwiej dalej szukać, poszukiwać Boga i zmieniać swoje postępowanie ze złego, ze złych myśli i mimo doznawanych krzywd przebaczać ale to jest najtrudniejszy ten krok pierwszy. Dziękuję bardzo. Błogosławię właśnie tych ludzi w Radiu Maria, księży, którzy prowadzą tą radiostację, bo naprawdę no, do czego dążymy? Dążymy do tego, żeby mieć życie wieczne i wiele można takich wskazówek właśnie słuchając katechez, szczególnie właśnie biskupów natchnionych Duchem Świętym można czerpać. Bo tak jest to człowieka. Życie wieczne.
Bardzo dziękujemy Pani Ewo.
Także błogosławię i jeśli by ksiądz biskup zechciał coś w tym temacie, krótko, bo nie ma czasu, to dziękuję bardzo.
Bóg zapłać Pani Ewo.
Przechodzę na odech.
Życzymy wszystkiego dobrego. Prosimy księdza.
Ja dziękuję,
biskupie.
Bo to właściwie było świadectwo, w którym Pani zresztą odpowiedziała sobie już po części na postawione pytania. Ja może bym dodał jedną rzecz, że z przebaczenia wyrasta zawsze dobro. Ono nie jest na początku odczuwalne, dostrzegalne, ale z czasem przychodzi. Dam przykład. Pamiętamy wszyscy list Episkopatu Polskiego do Episkopatu Niemieckiego, podpisany na końcu, już na zakończenie Soboru Watykańskiego II. Tak się złożyło, że jako student w Rzymie byłem świadkiem tego wydarzenia, kiedy biskupi przed wyjazdem po soborze do Polski podpisywali ten list. List, który narobił wiele hałasu w Polsce, wyzwolił wiele niechęci wobec Kościoła, bo zawierał słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jak to przebaczyć Niemcom? Te wszystkie zbrodnie, to rzeczywiście jest trudne. I pamiętam, że kardynał Wyszyński wtedy bardzo mocno atakowany za ten list, publicznie w katedrze bodajże warszawskiej powiedział, odpowiedział na pytanie, w czyim imieniu te słowa zostały napisane, bo mówiono, że episkopat miał tytuł do tego, żeby takie słowo wyrazić. On powiedział, w imieniu tych wszystkich, którzy codziennie odmawiają modlitwę pańską, a w niej odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I zobaczmy, jakie są efekty tego odpuszczenia, tego darowania win z perspektywy lat. Padły mury nienawiści pomiędzy naszymi narodami. To są naprawdę błogosławione owoce. I dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że darowanie, pojednanie, odpuszczenie win drugiemu człowiekowi tak naprawdę z serca zawsze zaowocuje dobrem.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść
tak,
Boże.
Tak, prosimy bardzo. Kto Halo? Się do nas dodzwonił?
Mówi Bernadetta z parafii Nadbiebrzańskiej.
Witamy.
Bóg zapłać księdze biskupowi za katechezę. Jezus Chrystus Królem, Królem mojego życia. Ty jesteś Panem mojego życia. Jestem od niedawna po intronizacji Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela w parafii Suchowolskiej, parafii księdza Jerzego, ale podzielę się takim osobistym doświadczeniem, jak chcemy szukać Jezusa w naszym codziennym życiu i się zmieniać. Kiedy po stanie wojennym mój wuj był w Polonii niemieckiej i tam ja później będąc widziałam, jak Polacy garnęli się do Boga, nawet nie było świątyni, żeby mogli się spotkać swoje, tylko wypożyczali od Niemców i niemiecki kapłan ich wyganiał z kościoła, a oni zostali zamknięci i modlili się. Później byłam w formacji odnowy w Duchu Świętym w Berlinie jeszcze przed Zjednoczeniem i widziałam, jak Polacy się modlą. I ja też, już też byłam w formacji odnowy w Duchu Świętym, ale też uczestniczyłam i zachęcałam ich, bo było mało osób, ale zachęcałam ich ze swojego doświadczenia, że po prostu trzymajcie tej wspólnoty, bo to jest wielka łaska. Jezus Chrystus moim Królem, także święto zbliżające się Chrystusa Króla jest dla mnie taką pamiątką pamiątką właśnie Chrystusa Króla, co widziałam, jak wzrasta wiara w ogóle w Polonii niemieckiej. Na co dzień Jezus Chrystus, jak jest moim królem, staram się, tutaj mam wizerunek Chrystusa Króla, jeszcze kiedy ojciec świętej pamięci Jan Miklusz przyjeżdżał do Lipska i mówił właśnie o intronizacji, więc dla mnie w ogóle serce Jezusa i Chrystus jako król, staram się właśnie wzywać Jego pomocy na co dzień, bo w życiu swoim rodzinnym nie mam w ogóle, nie mam miłości, ale mam łaskę przebaczenia. Jeżeli jestem potwarzona, wyzywana, wyśmiewana, że ja jestem święta i wytykana, tak, ty jesteś święta, a jakie ty błędy popełniasz na co dzień. Więc co mnie w jakiś sposób może tak mocno do szpiku kości nie boli, bo otrzymałam łaskę przebaczenia. Bo ten, który w ogóle nie ma wiary, właśnie nie pomnaża swojego serca, nie pomnaża, nie uwrażliwia swojego serca, nie chce być z Bogiem, prawdziwym Chrystusem, tylko Bogiem Jego są dobra tego świata i etc. Więc zrozumiałam, że ci ludzie są bardzo biedni i ja się za nich modlę. Wszelkie moje cierpienia ofiaruję za kapłanów i właśnie za tych ludzi, którzy w ogóle powierzyli swoje bogactwo Bogu temu świata, to pieniądzu. Jest to wielka łaska z mojego doświadczenia życiowego, takiego może ubogiego, ale właśnie łaską wiary zaczęłam żyć już od maleńkości, od swojej babci, która po wojnie czytała w ogóle Pismo Święte i ja jeszcze tego nie rozumiałam, ale właśnie jej czyny były w ogóle przede wszystkim miłością bliźniego. Na pewno miała swoje słabości, ale właśnie do dzisiaj, wczoraj się dzieliłam z taką panią wdową, że do dzisiaj ludzie wspominają na przykład pocieszenie babci, że ona pocieszała właśnie Słowem Bożym. I nie
czyli
będzie
Pani Bernadetto, możemy
więc
powiedzieć,
Chrystus,
że Chrystus był jej królem, tak?
Oczywiście.
I tak samo w Pani życiu Pan Jezus jest obrany jako Chrystus król i jest królem Pani życiu. Pani Bernadetto, dziękujemy bardzo, bo jeszcze inni też chcieliby się wypowiedzieć.
Bóg uwielbiony na co dzień. Jezus
Amen.
Żyje.
Amen.
Alleluja.
Bóg zapłać wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Radio Mówi Maryja.
Teresa
kto się
Katowic. Do
nas? Witamy Pani Teresa.
Ja mam takie pytanie do księdza biskupa. Czy w takim dniu jak niedziela jutrzejsza we wszystkich kościołach powinien być odmówiony tekst modlitwy jednolity, który oddaje hołd, cześć i uwielbienie dla Chrystusa Króla? Czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
No jest tradycyjnie odmawiany tekst ustalony w agendach liturgicznych. Tekst ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi i Królowi. Właśnie ten tekst będziemy jutro wszyscy w całej Polsce odmawiani.
Pani Tereso, jeszcze jakieś pytanie, czy? To już wszystko, Pani Teresa się rozłączyła. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No po raz pierwszy się dodzwaniam do rozmów.
Bardzo się cieszymy.
I mam to Józefa z Głogowa.
Witamy Pani Józefo.
I mam takie przemyślenia właśnie, które po wysłuchaniu katechezy doszłam, że słucham bardzo już długo katechez o tej godzinie i zawsze były takie pytania, że dlaczego Chrystus Król nie został ukoronowany koroną. Więc mnie się wydaje, że tu chodzi o to, że po prostu Król, nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem, wyznał to, że jestem Królem. Ma koronę Bożą, a nie ma może koronę potwierdzoną przez ludzi ziemskich, chrześcijan. Że może by to trzeba było przemyśleć, czy tu ze strony narodu wierzącego nie należałoby jakoś to ukoronowanie Chrystusa w sposób jakiś ludzki dokonać. I to właśnie chciałam przekazać, a przecież on jest Królem Chrystem, Królem Chrystusem. Ja to czuję i ja to wiem, bo mam już ten sędziwy wiek. Więc tylko bym chciała teraz potwierdzić, że Chrystus jest Królem. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. To Amen. Nasze rycerskie hasło, które nas zawsze prowadzić będzie i
świecić no, jak słońce jasne.
Zapomniałam sam,
Pani
chodzi dalej.
I świecić
także
jak słońce jasne.
Dziękuję i to jest moja taka po prostu refleksja. Szczęść Boże wszelkiego
Cześć
dobra.
Cześć Boże, Bóg zapłać, my również dziękujemy. No i prosimy księdza biskupa o słowo komentarza.
Oczywiście chcielibyśmy ukoronować Pana Jezusa tak jak koronuje się ziemscy królowie złotymi kolonami. A Pan Jezus wyraźnie mówi, że Jego królestwo nie jest tego świata. Jeśli użyte jest słowo król, to tylko w pewnym sensie analogii. W tym sensie, że Jezus uobecnia się i włada ludzkimi sercami, które się dla Niego otwierają. Stąd jest królem w cierniowej koronie. I myślę, że pozwólmy Jezusowi wybrać koronę, a On wybrał właśnie cierniową, nie złotą.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Halo, prosimy bardzo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Kto się do
no,
nas dozwolił?
Barbara Zdańska.
Witamy.
Ja chciałam podziękować biskupowi i zapytać właśnie, to mnie najbardziej uderzyło w tym dzisiejszym kazaniu, że Jezus Chrystus ma swoją konstytucję, a tą konstytucją są błogosławieństwa i to jest niesamowicie. I Jezus i daje konstytucję, zarazem błogosławi, czyli to jest Jego moc. Cisi, spokojni, płaczący, w niesprawiedliwości. Wszystko, kiedy nam jest źle, jesteśmy z Bogiem, wtedy jesteśmy z Chrystusem Królem. I chcę jeszcze zapytać, czy ten Król, dając na konstytucję, nie wymaga, w cudzysłowie oczywiście, naszego posłuszeństwa i pokory, bo bez posłuszeństwa Kościołowi też, przede wszystkim posłuszeństwa Bogu, tak? Posłuszeństwa i pokory, to my nigdy Chrystusa Króla nie będziemy czcili. No, chciałam właśnie zapytać biskupa, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Barbaro, dziękujemy.
Oczywiście Pan Jezus wymaga od nas posłuszeństwa wiary, kiedy głosi, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie, wzywa do wiary w Ewangelię. A więc również wzywa do posłuszeństwa tym wymogom, które są zawarte w Ewangelii i w ogóle w Piśmie Świętym, posłuszeństwa wobec dekalogu, wobec właśnie kazania na górze i innych różnych wymogów moralnych, które są rozsiane właściwie po całym Nowym Testamencie. Wiara domaga się posłuszeństwa.
I odbierzemy jeszcze kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas
zadzwonił? Mówi Anna Złudzkiego. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za piękną katechezę. Uważam, że Jezus Chrystus musi być naszym królem wszystkich, każdego z nas, żebyśmy byli poddani Jego świętej woli. Nie zawsze nam to wychodzi, ale to wielkie pragnienie woli przynależności do Jezusa Chrystusa, który jest królem Polski, królem narodów wszystkich, bo tak czytamy w Juczni, jest królem narodów i królem narodu polskiego. I Pan Jezus chce być tym królem narodu polskiego. Nie tylko jako król w cierniowej koronie, ale król, który jak Matka Boża też cierpiała bardzo, ale jest ukoronowaną królową naszą, narodu polskiego i ona powiedziała, że ona jest królową Polski. Jak ja mam cię nazywać? O Pani Najświętsza, nazywaj mnie. Dlaczego mnie nie nazywasz królową Polski? Tak powiedziała Maryja. Więc my musimy naprawdę wszyscy całym sercem przynależeć, chcieć, pragnąć przynależeć do Jezusa Króla narodu polskiego. Jezus Chrystus królem naszych serc, Jezus Chrystus królem narodu polskiego. Skończą się te napaści,
jeżeli będziemy mieć Jezusa Chrystusa za króla Polski.
Amen. Pani Anno, amen. Bardzo serdecznie dziękujemy i odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam, mówi Bogumiła.
Witamy, Pani Bogumiła.
Ja mam taką refleksję i to, co w sercu czuję. Dlaczego Pan Jezus mówi do nas, że On nie jest królem tego świata? Oby lud dzisiejszy, oby naród żył w posłuszeństwie Panu Bogu, bo zaczyna się taka wiara robić, którą nazywam wiarą New Age. Czyli ja wiem, że Bóg jest, ale ja sobie żyję po swojemu i tak jest dobrze i Bóg to uzna. To jest takie fałszywe podejście, właśnie abyśmy rzeczywiście w swoich myślach, w swoim sercu, no i czy oczywiście poprzez Ducha Świętego, bardzo polecam dużo modlitwy do Ducha Świętego, aby było to światło Boże, abyśmy nie żyli według mody, tylko moda z tego świata, tylko to, co mówi do nas Bóg i żeby ta wiara w nas się kształtowała właśnie w ten sposób, że ja chcę Bogu być posłusznym. Kochać to znaczy być posłusznym Bogu. I ja jeszcze mam tylko prośbę, żeby tam biskup powtórzył to, jeśli żyjesz, jak wierzysz, coś takiego było, dobrze? To już na koniec.
Bardzo dziękujemy Pani Bogumiło i na zakończenie prosimy księdza biskupa o słowo podsumowania.
Przede wszystkim chciałbym podziękować za świadectwa, bo one są cennym dopełnieniem katechezy. Katecheza bez świadectw jest anemiczna, trzeba to powiedzieć otwarcie. Natomiast każde świadectwo wnosi życie do treści zawartej w katechezie. Bardzo dziękuję wszystkim za udział i wspólne rozmyślanie tej prawdy, że Jezus jest naszym królem, a my ludźmi Jego królestwa.
Bóg zapłaci, księży biskupie, i prosimy na zakończenie o błogosławieństwo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać naszym prowadzącym przez katechezę w trzecie tysiąclecie był ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej.